To co, dzień dobry?
Dzień dobry. Dzisiaj dzień mamy dobry. Bardzo nietypowy odcinek, ponieważ ma...
Niepełny.
No, niesamowitą numerację. Dzisiaj już odlecieliśmy w kosmos. Tego jeszcze nie było. Jest to podcast tylko u nas.
Właśnie nie, Wojtek, dzisiaj nie odlecieliśmy 400... w kosmos.
19 i 75 setnych.
Tak. Czy będzie krótszy przez to? Prze to?
Nie. Dzień dobry.
Nie, dlaczego ma być krótszy? Co to, Andrzej? I no co, nie chce ci się robić?
Ej, to
nie chce ci się gadać dla ludzi za darmo?
Zajebiście by było, gdybyśmy ten odcinek po prostu przerwali w pewnym momencie. Tak mniej więcej normalnie odcinki Jezusa mają około godziny i w tym wypadku byśmy po 400 minutach przerwali, ale nawet nie, że się pożegnali, tylko po prostu ucięłoby audio i byśmy, reszta by szła po prostu w After Darku.
Tak, no. Historia zna przypadki takie, że to się wydarzyło już.
Tak, ja też pamiętam.
Także... Nie rzucałbym tutaj na wiatr. Ale tak, mamy 419 i 75 setnych ze względu na to, że no bardzo nam jednak zależało na tym, żeby odcinek numer 420 pojawił się 20 kwietnia, tak. Czyli za tydzień, więc stwierdziliśmy, no nie możemy zostawić dziury, prawda? No bo to by było niezgodne
w sensie,
z...
Ja wiem, że my trochę robimy, jakby trochę to jest oszustwo niewielkie, no bo umówmy się, troszeczkę jest, no bo normalnie powinniśmy zrobić tak, że no jest... no 420 teraz, 421 w przyszłym tygodniu, ale z drugiej strony pamiętam, że my gdzieś tam z odcinkami jakiś myk zrobiliśmy, to po pierwsze, a po drugie... I ten myk z odcinkami zrobiliśmy tak jakby, że robimy tych odcinków... Zrobiliśmy chyba więcej, bo my przesunęliśmy te odcinki w jakiś sposób, bo tygodniowo to się by zgadzało, że to będzie 420 tydzień podcastu.
Aha.
No ale jak już jesteśmy tak blisko, to dlaczego by tego po prostu nie wykorzystać? W sensie dlaczego?
Nie, no jakbyśmy teraz, wiecie, jechali od 400,1,2 i
to
tak...
To byłoby sens, a tutaj jesteśmy naprawdę tak blisko.
No właśnie.
Jeden tydzień to aż by było szkoda, no.
Tak, panowie...
Najważniejsze, że nie ma dziury. To znaczy, że nie zostawiliśmy tak, że dobra, to w ten tydzień nie robimy. No nie, no i możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Tak. Dlatego jesteśmy. Witamy serdecznie. Mamy też tematy. Panowie się bardzo tak ładnie jest. Przygotowali. Ja mniej, bo ja teraz jestem w trybie szukania pracy.
Czy w takiej...
A wcześniej powinieneś być w trybie pracy.
Bardzo fajne.
No tak, nagrywamy po 17, więc faktycznie to już no. Teraz nic od ciebie nie będę słuchał, nie będę nic brał od ciebie, człowiek.
Rozumiem, nie, rozumiem. Ja mam tutaj do tablicy zaraz wywołam pewnego pana, bo my mieliśmy ostatnio weekendy pełne przygód. Mhm. Ja powiem o jednej krótkiej przygodzie, która myślę, że naszych forumowiczów szczególnie zainteresuje i będzie, o fajnie, bo ja, proszę państwa, widziałem na własne oczy IKEA w Pradze, która jest legendą naszego forum w temacie koszki żale. Ja na te oczy widziałem IKEA w Pradze.
I pod specjalnie Pragą, znaczy, szukałeś pewnie.
Nie, akurat przyjeżdżałem obok, ale wiedziałem, że to jest, nie wiem ile jest IKEA w Pradze, ale mam nadzieję, że to jest ta. Tatku, jeśli słuchasz tego odcinka, to potwierdź, czy chodzi o tą na Czernym Moście, czy jakimś tam moście na obrzeżach Pragi, bo jeśli tak, to jestem zachwycony i dumny z tego, że mogłem zobaczyć tę legendę. Tak, i a propos Pragi, to dostaję moją 100% okejkę, jeśli chodzi o miejsce ewentualnej przyszłej, niedoszłej, być może doszłej kiedykolwiek kongregacji Jesło z podcastu. Myślę, że to jest wspaniałe miejsce na organizację tego typu eventu. I jeśli się on odbędzie kiedykolwiek, to I can't
no,
wait.
No, to by było zabawne, gdybyśmy zrobili kongregację w Pradze, takie wyjazdowe, nie? Jakby Jesłos X Europa, to by się nazywało.
No powiem tak, zapytam cię retorycznie, może jako zapowiedź, może jako niezapowiedź, kto wie, czy zdarzały się wyjazdowe nagrania Jesłosa?
Było.
W niedawnej przyszłości?
Było. No, było takie rzeczy, więc...
No, więc...
To ja też mam historię z wyjazdu.
Mm-hmm.
Fajną.
Mm-hmm. I'm coming home.
Kurwa, to jest trochę dobry żart dwustronny. Już o tym mówię. W końcu i co zabawne, minęły prawie dokładnie 2 lata. Po 2 latach udało się pojechać do Londynu. Mieliśmy jechać, co prawda, w styczniu tego roku, trochę nie wyszło, bo mieliśmy trochę więcej rzeczy na głowie. teraz się okazało, że jeśli nie pojedziemy, to jakby zwarujemy na głowy, bo jakby tak dużo się dzieje, że trzeba było zrobić taki mały stop, pauza, jedziemy trochę odpocząć i potem wracamy. A ja miałem od dłuższego czasu ochotę na to, żeby pojechać do Londynu i Paulina jakby wspaniałomyślnie zgodziła się na to, że faktycznie dobra, choć pojedziemy sobie do Londynu, będzie wyjebanie. I chciałbym...
Pozwoliła.
Pozwoliła, tak, pozwoliła. Mhm. I chciałbym powiedzieć, że Londyn jest wyjebany w dalszym ciągu. Od 2 lat on się zmienił, ale nie zmienił się na tyle, żeby się zmieniło coś w jego odbiorze. Absolutnie przyjemne. Zrobiliśmy w ciągu 2 dni 45 km na nogach. I pierwszego dnia zobaczyliśmy naprawdę cały Londyn pod względem takich typowych, klasycznych miejsc, które się odwiedza będąc w Londynie. Hyde Park, Notting Hill, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Oxford Circus. No wiecie, cała legenda miejsc, oczywiście Piccadilly Circus i tak dalej, czyli miejsca, w których trzeba być, jak się w Londynie jest. A następnego dnia pokazywałem pewnie rzeczy, których normalnie turyści nie oglądają, czyli rzeczy, które są, ja tak lubię mówić, one są uliczkę obok od tych rzeczy, na których są turyści. To trochę jest żart, trochę nie jest żart. Najfajniejsze w samym centrum nie jest dla mnie Regent Street, tylko wszystkie ulice obok. I najfajniejsze w Notting Hill nie jest Portobello, tylko wszystkie uliczki obok i tak dalej. Więc spacerowo było wspaniale, Londyn super, jedzenie oczywiście doskonałe, nawpierdalałem się takich rzeczy, że o panie kochany, jak kiedyś zrobimy, kto je ten je, No nieważne.
Mam nadzieję, że robiłeś notatki, bo to wiesz.
Tak, najwspanialsze też jest to, że te wszystkie miejsca były takie, jak je zapamiętałem. Droższe, ale takie jak... Ceny podskoczyły. Jak pamiętam, że opowiadałem kiedyś wam chyba, że Doritosy, taką dużą paczkę Doritosów można za funciaka było kupić. Już nieprawdą jest to. Dalej są od 2 funtów, w sensie za 2 funty normalnie i w promocji niestety kosztują już nie funta, a 1,25 funta, więc ewidentnie na wszystko podrażało. Moje ukochane bajgle z 4,60 na 5,40 czy coś takiego.
Też funt chyba podrożał.
To też prawda, no ale ja jak nie przeliczam, to tam jest całkiem tanio. A nawet jak się... A jak się...
to skończył tekst. Szkoda, że to trochę długi jak na tytuł odcinka, ale da się
jak
zmieścić,
nie to
się po pieści da się zmieścić.
Ale ja nawet jak przeliczam, to niektóre rzeczy są takie, w takiej samej cenie lub marginalnie tańsze niż... w Polsce, co też jest smutne, no nie, bo...
Nie jest to
no Andrzejku, ale mówię o takich rzeczach, na przykład jak kupowałem sobie pastę do zębów, to pasta do zębów kosztowała mniej niż w Polsce. Więc... Tak to jest...
No jak pasta do zębów kosztuje więcej, mniej
no,
w Polsce niż
w Anglii? 13 zł w Polsce za pastę tam zapłaciłem funta 75.
Jakie 13 no, zł?
Ile kosztuje pasta sensodyny, czy jakieś inne chujstwo? Andrzejku, ty chyba nie kupowałeś dawno pasty do zębów.
To też prawda, że dawno nie kupuję, ale ten Colgate kosztuje 7 zł.
No to ja mówię, zobacz ile kosztuje Sensodyna.
Dobrze.
Jaki check-up, proszę bardzo, cenowy.
Sensodynę kosztuje 12,
witam serdecznie.
13
witam
złotych,
serdecznie.
A to teraz zobaczymy, jak ja znajdę Toothpaste London.
Andrzej, boję się, że on spadnie z krzesła, jak się okaże, że to prawda.
Że ja spadnę?
No.
No, myślę, że
żeby było jasne, to ona była w promocji, a zapłaciliśmy chyba 1,75 funta za pastę zębów.
Znaczy to ja mam na razie tylko amerykańską cenę, ale to zaraz znajdę. O, w Boots, dobrze.
Tak. Ja akurat nie kupowałem w Bootsie, ale w Bootsie może być cena, która jest reprezentatywna jakaś.
4,5 funta.
Oj!
No to płaciłem.
To ty żeś jakąś super promo znalazłeś.
Nie, no normalnie w promocji 50% zwykle mają te promocje.
To za 2 za 7 można kupić w promocji.
No, więc jakby to, no nieważne, w każdym razie jest tak, że no, było spoko. No i przyszedł ten moment powrotu oczywiście, który miał być w niedzielę. Miał być w niedzielę. Andrzejek, pamiętam, wtedy napisał mi taką przemiłą wiadomość, wysłał linka do artykułu na TVN24, że na warszawskim lotnisku strajkują kontrolerzy lotów.
Tak, to w ogóle dłuższa sprawa jest. Jak skończysz swoją historię, to możemy poruszyć wątek, bo myślę, że może być on bardzo istotny dla wszystkich ludzi,
tak,
którzy mają
niestety,
w planach
tak.
W najbliższych tygodniach gdziekolwiek lecieć. Dlatego poruszamy ten wątek głównie, a nie dlatego, żebyśmy się pochwalili, że jesteśmy international travel.
Tak, ale jest to też temat idealny do tego, żeby się trochę jakby pośmiać z czegoś nieszczęścia, bo jakby moje nieszczęście ewidentnie będzie śmiechogenne. I teraz... założenie było takie, że 19.50 jest taki wspaniały lot z Londyn-Luton do Warszawy na Okęcie i on jest tak 19.50 i chyba o 23.00 jest około czasu polskiego w Warszawie. No idealny, żeby sobie w niedzielkę wrócić, no jak po prostu, jak pięć z nosa pasuje, idealnie. I Andrzejek wysyła mi ten artykuł, ja pamiętam, że odpowiedziałem mu coś w stylu, nie no co ty, my tak lecimy wcześniej, że będzie okej. Okay.
Ja napisałem, życzę spokojnych powrotów, żeby nie krakać.
O godzinie chyba, bo my pojechaliśmy na lotnisko wcześniej niż powinniśmy nawet jechać, dlatego że było nam zimno i troszeczkę nie chciało nam się chodzić i jakby nie byliśmy też głodni, więc stwierdziliśmy, no jakby równie dobrze możemy jechać na lotnisko, tam sobie po prostu posiedzieć w ciepłym i sobie zjeść coś, jak będziemy zwracać. I jak wsiedliśmy do autobusu, tam o godzinie 14 czy 15, to już dostałem wtedy powiadomienie pierwsze, że już lot jest opóźniony o godzinę. No mówię, no dobra, no o godzinę. I zajebiste było to, że powiedzieliśmy, dobra, czyli lot jest za 5 godzin. Przyjechaliśmy na lotnisko, zdążyliśmy tam przejść przez wszystkie bramki, zjeść jedzenie i tak dalej. Dostaliśmy kolejne powiadomienie, że lot został znowu przesunięty i w dalszym ciągu, mimo tego, że spędziliśmy na lotnisku 2 godziny, lot był za 5 godzin. Po czym, więc nie zostało nam tak...
Jakby tak w życiu dało się zatrzymać
tak, no to
czas.
Wizard, proszę, zatrzymał tutaj czas.
Był taki film Terminal.
O, tak. Czułem się trochę w tę stronę.
Cześć, Tom.
Ostatecznie faktycznie udało się do tego samolotu wejść. Powód spóźnienia samolotu był taki, że spóźnił się samolot, w sensie miał opóźnienie wcześniej, więc przyjechał do nas z opóźnieniem. Taka była instrukcja według pana z obsługi. Co też w ogóle jest strasznie chujowe, to ja opowiem, że dostaliśmy oczywiście kupon na 4 funty, który jak się okazuje do wykorzystania był praktycznie w Starbucksie albo w jakimś sklepie, w którym za 4 funty można było kupić tylko wodę, nie? Więc jakby to było wizerowe podejście, no to skoro się...
Tylko za 4 funty dostaliście?
4 funty na osobę, tak.
W sensie, okej, okay, bo to ja pamiętam, że kiedyś mi się opóźnił lot, to dostałem po prostu na jeden posiłek. Nie. Chyba tam były jakieś limity, ale...
Nie, my dostaliśmy po 4 funty, posiłek. Więc z tego starczyło na kawę w Starbucksie.
Tam jest tyle cukru, że to właściwie tak. Podwieczorek.
Nie, no lepsze jest to, że ja dopłaciłem 1 funta, żeby sobie kurosanta jeszcze zabrać, nie?
O, skupany.
Jak już weszliśmy do samolotu, mieliśmy wylecieć o 19.50, to w samolocie usiedliśmy o godzinie 22.45, czyli jak dobrze liczę, 3,5 godziny po tym, jak mieliśmy, jakby w momencie, najfajniejsze było to, że mam tą aplikację Flighty, w której trakuje sobie loty, dostaje powiadomienia i ona trakowała co prawda wylot z opóźnieniem, ale przy lotu nie zmieniała czasu, więc do samolotu weszliśmy w momencie, w którym według tej aplikacji powinniśmy już wylądować w Warszawie. Mhm. I w samolocie w ciągu tam pierwszych właściwie 30 czy 40 minut nic się nie wydarzyło. Po prostu siedzieliśmy w samolocie. Obsługa jakby po tym czasie ten właśnie... Pan kierowca samolotu powiedział, że elo, tu ja pilot i słuchajcie, głupia sprawa, samolot się spóźni, więc jesteśmy spóźnieni i głupia sprawa jest taka, że właściwie teraz jak wylecimy, wystartujemy, to dolecimy do Warszawy, jak już będzie lotnisko zamknięte, bo oni zamykają od 2 do 5.
Znaczy lotnisko w ogóle tutaj uzupełniająca informacja, w Warszawie z przyczyn środowiskowych się mówi jest zamknięte, ma ciszę nocną od 23.30 do 5.30, ale są wyjątki takie, że jak właśnie jest samolot opóźniony albo jakieś emergency landing i tak dalej, to możecie wylądować, ale twoja sytuacja była wyjątkowa.
Moja sytuacja była wyjątkowa. I faktycznie i teraz uwaga. Siedzimy w samolocie 2 godziny już na tym etapie i dopiero w tym momencie...
Chyba lepiej by było nie wsiadać do tego samolotu, wiesz o co chodzi, momencie... przynajmniej być tam...
I w tym momencie pojawia się komunikat taki. Po pierwsze, najwcześniej wylecimy po 2 w nocy, bo nie ma szans na to, żeby dolecieć jakby w trakcie tej... Nie obsłużą nas po prostu jak przylecimy, co oznacza, że wylecimy po 2 w nocy czasu londyńskiego.
A wsiedliście do samolotu 22.30 około,
tak,
tam mniej więcej.
Tak, czyli już jak...
3,5 godziny.
W tym ciasnym samolocie. Wizerowym.
Tak. Plus lot oczywiście.
Potem druga informacja, którą dostaliśmy, to było to, że no strasznie głupia sprawa, bo chcielibyśmy państwu dać jedzenie i picie, ale nam się skończyło. Więc czekamy też fizycznie na dostawy tych produktów, aż tam przyniesie po prostu obsługa lotniska, czy tam z magazynu, jakby nie wiem, jak to działa, nie? To jest te. I że to jest teraz, to jest tam północ i mówią, no jakby teraz jakby ktoś nie chciał jednak lecieć tym samolotem, to to jest jedyny moment, żeby można było powiedzieć, bo wtedy faktycznie można wyjść. Wtedy działa ta cała obsługa. No wiecie, że skoro lot się spóźnił, to tak dalej, oni ci organizują hotel i za 12 godzin jest kolejny samolot, który można lecieć.
Tylko trzeba wygrzebać swój bagaż
i teraz,
z luku,
tak,
nie?
Teraz uwaga. I najlepsze jest to, że jedna osoba stwierdziła, że jakaś taka pani, że stwierdziła, że ona nie leci w tej sytuacji i w tym momencie odbywa się głos przez mikrofon.
Dzień dobry, pasażerowie, dobry wieczór.
Fajnie, fajnie zrobiłeś, bardzo dobrze to słychać.
Sytuacja jest taka, że już wiemy, że państwo nas bardzo nie lubią i zrobimy teraz coś, że państwa nienawiść niestety do nas urośnie. Chcemy poprosić, żeby każdy wziął bagaż z luku bagażowego do siebie i położył go przy sobie, bo musimy zidentyfikować, czy nie mamy dodatkowego bagażu.
Ej, nie, no przecież to jest skandal, przecież tyle siedzimy już... No przecież tyle jeszcze czekamy i teraz jeszcze będziemy wyciągać.
Kurwa, dokładnie,
bagaże,
to się dokładnie się wydarzyło. W sensie oni po prostu stwierdzili, no bo jeszcze jedna osoba wychodzi, teraz muszą wszystkie bagaże sprawdzić, czy faktycznie te, które zostają, to są bagaże, czy każdy bagaż, który jest jakby nad nami,
ma właściciela.
Więc, i mam takie wspaniałe zdjęcie, które wam nawet wysłałem, jak Polina, która Polina mi zrobiła, jak ja ściągnąłem swój bagaż i czekam, aż wszyscy swoje bagaże odłożą, żebym mógł, kurwa, mój zwołać. I to jest godzina pierwsza w nocy, żeby było jasne.
Już po
3 godzinach siedzenia w samolocie.
W ogóle na lotnisku ile?
Tak, o 14 kończyłeś zwiedzanie.
Na lotnisku byłem o godzinie 16, czyli od godziny 16 do godziny 20 tak naprawdę 3 siedziałem na lotnisku. Od 23 do w tym momencie 2 jestem w samolocie, w którym wiem, że nie wylecę jeszcze przynajmniej przez godzinę. Ja w tym momencie straciłem przytomność już tam, jakby, więc zostałem w sensie. Wiem, że jakoś tak godzinę później, czyli chwilę przed odlotem, koło 2 faktycznie roznieśli jedzenie i picie, gdzie to jest oczywiście woda zwykła, nie gazowa, i były do wyboru orzeszki, kitkaty, natomiast do mnie już kitkaty nie doszły, więc ja miałem do wyboru orzeszki albo orzeszki.
Nie, no wiedzieli, że tam peanut siedzi, to wiesz.
Tak, to było zabawne, że dostaliśmy bag of peanuts, no ale jakby... więc to jest nasze... ten i faktycznie o godzinie tam chyba 2:30 coś zaczęliśmy lecieć. Doleciałem do Warszawy tam 5:50, coś koło 6 rano. W domu byłem przed tam 8 tak naprawdę. No plan był taki, żeby...
Minąłeś jeden fakt jeszcze, wiesz, ważny.
Jaki, no?
Myślę. Ponieważ my śledziliśmy to wydarzenie na żywo prawie, bo pan Paweł
kupiłem,
miał internet.
Kupiłem
internet
za 80 zł, żeby mieć, żeby to
tylko
robić.
Tylko po to, żeby nam wyrzucać, jak bardzo cierpi.
I wykorzystałem chyba z 6 GB. W sensie na cały, w ogóle najpierw...
Oh, wow.
Miałem na cały wyjazd, tylko żeby było jasne, Paulina nie miała w ogóle internetu, więc ja mój internet szerowałem przez cały wyjazd do Pauliny. Ja miałem, i teraz uwaga, Andrzejku, bo ty liczysz, ile miałem na dzień. Ja kupiłem na cały wyjazd 1,5 gigabajta i do momentu wejścia do autobusu na lotnisko mieliśmy jeszcze do wykorzystania 400 mega. No ale na lotnisku internetu nie było faktycznie, bo ten internet tam w ogóle nie działał, bo było tak dużo ludzi, więc jakby korzystałem z internetu, który sobie dokupowałem we Flexie i regularnie dokupowałem, jak się kończył, to kupowałem kolejne 1,5 gigabajta, nie? No bo jakby, wiesz, chcę mieć internet, chcę wiedzieć, co się dzieje.
No jasne, no coś trzeba robić w tym samolocie, wiesz, jakby nie, ja to totalnie rozumiem. Jakbyś miał Switcha, to byś zagrał, ale...
A to był pierwszy wyjazd od dawna, na który nie zabrałem Switcha.
Się rozładował 2 razy.
No, a widzisz, a, no cóż. Ale w samolocie można by tam gdzieś podpiąć chyba.
Nie ma właśnie, to no, ale, chyba jak latałeś faktem... jakimiś luksusowymi, a nie wizarami. A,
przepraszam.
No wizarze nie będzie. Na lotnisku mógłbyś.
Na lotnisku też nie było, ale miałem powerbank, więc to jest było okej, okay, bo miałem ten taki duży, 20 tysięcy mAh, no bo z niego naładowaliśmy 4 razy telefony, bo oczywiście nasze telefony, wiesz, słaby zasięg i jechanie na LTE i do tego ja szerowanie internetu na drugie urządzenie, no to bateria schodziła, wiesz, ja fizycznie widziałem, jak spadały mi procenty w telefonie.
No tak, więc fakt, który ominąłeś, ja myślę, że jest istotny w tej historii, jest taki, że jak siedziałeś już w samolocie, to ja obejrzałem nagrania twoje, kiedy mówisz, że siedzisz w samolocie, no i dźwięk w tle był dość charakterystyczny. Tam działy się rzeczy. Tam
to prawda, to jest...
byli młodzi obywatele.
To prawda, to jest właśnie.
Polski lub...
Ja mam tutaj nawet, mam tutaj chyba tak zwany dokument.
Mam tutaj paczkę prezerwatyw. I chciałem, żebyście zrozumieli.
Ja właśnie jakby ja po tym, ja w tym samolocie.
Moje decyzje rodzicielskie.
Mocno stwierdziłem, że na razie to sobie damy chwilę spokoju, tak mi się wydaje. Ale chodzi o to, że to faktycznie przede mną, przed nami siedziała mama z dwójką dzieci, mhm. A za mną...
A wiek? Jesteś w stanie ocenić wiek?
To, tak, 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 bo pani jak tylko weszła, to powiedziała, no to że Tomek...
28.
Tomek miał 20 miesięcy, w sierpniu będzie miał 2 lata. Wiem to, no. Bo pani powiedziała to chyba z 16 razy w ciągu tego lotu, że Tomeczek jest taki młody, bo Tomeczek w pewnym momencie zaczął napierdalać ziomeczka przed nim, po prostu bezpośrednio wziął kredkę, miał taką czerwoną kredkę i napierdalał nim po głowie biedne dziecko, które też już wiem, że nazywało się Oli. Oli, serdecznie pozdrawiamy, jeśli słuchasz. Oli jest z Polski, w sensie, bo jego mama w pewnym momencie przyszła, rzuciła w niego zupką chińską, powiedziała, że to jest zupka za 40 zł, delektuj się nią, proszę. Ja to jakby wszystko wiem, to było wspaniałe. Obserwowanie tego wszystkiego w ogóle. To był kolejna druga zabawa, to prawda. Pominąłem ten fragment, on był wspaniały. Ale sytuacja jest taka, że sobie wsiadam do tego samolotu, no i co, siedzę sobie w samolocie, siedzimy fajnie, rozmawiamy. Oczywiście te dzieci w pewnym momencie coś tam do nas mówią, no ale ja jakby, on patrzy na mnie, w ogóle patrzy na mnie to dziecko, odwraca się do mnie, ja na niego patrzę prosto w oczy, mówię nie. I on w tym momencie, on w tym momencie spojrzał, zastygł i się odwrócił i poszedł, jakby wiesz, jakby ja stwierdziłem, że potraktuję go dorosłego, powiem, nie chcę żadnej interakcji. To nie przeszkodziło jednak, uwaga. Poczekajcie.
Dzień dobry, tu zastępca kapitana. Prosimy o wyłączenie dzieci. Dziękuję bardzo.
I żeby było jasne, to tak było przez, według moich nagrań, przez godzinę. I widzę jeszcze moje nagranie o 1:24, że się bujam w lewo i w prawo, bo nie wiem, co się dzieje. A i wtedy wysłałem wam o 1:30 informację, że mój lot odbędzie się bo to 1:30 tego czasu, że mój lot przesunęli. Także, nie był to łatwy wyjazd, nie będę tego ukrywał. To było trudne, żeby jednak nie dostać tam chujozy.
A czy na lotnisku trzeba było być w maseczce, czy nie?
Nie, maseczek nie było nakazu noszenia nigdzie. Ja szczerze...
A w samolocie też? No to właśnie się tak zastanawiałem, bo jeszcze jakby trzeba było siedzieć w maseczce.
Ja się mogę też przyznać, jak wyglądała sytuacja maseczkowa u mnie. Lecąc do Londynu miałem maseczkę przez cały czas i w Londynie chodziłem w maseczce w sklepach czy w miejscach zamkniętych, chyba że wchodziłem po kawę na 30 sekund, to wtedy tego nie robiłem. Na lotnisku miałem maseczkę przez pierwsze 4 godziny, ale potem miałem to już głęboko w dupie. Następnie, kiedy już byłem w samolocie, no to miałem maseczkę przez pierwszą godzinę siedzenia w samolocie, ale potem stwierdziłem jakby... Jesteśmy zamknięci od 4 godzin w samolocie z zamkniętym obiegiem powietrznym. Ja równie dobrze mogę polizać kogoś po twarzy. Więc jak zasnąłem, to maseczki już na twarzy nie miałem. No i przywiozłem sobie z tego opryszczkę. Śmieję się. A to było zajebiste. Tak naprawdę to przywiozłem. Ale to dlatego, że byłem zmęczony. I mam tak, że jak jestem przemęczony, niewyspany, to mi wyskakuje to gówno na ryju. No, ale taka ciekawostka jest tak. To tak wyglądała podróż. Bardzo dziękuję za to wspomnienie.
Ale to właśnie tutaj maltraktowaliśmy Orzeszka, żeby było też jakaś użyteczność tej informacji, bo jest to spowodowane głównie tym, nie każde opóźnienie teraz w Polsce jest tym spowodowane, ale faktycznie musicie wiedzieć o tym, jeśli o tym nie wiecie, to możecie sobie doczytać ewentualnie, ale z grubsza sprawy się mają tak, że w Polsce kontrolerów lotu jest około 200, I teraz około 5/6 tych kontrolerów lotów złożyło już wypowiedzenia i odeszło, lub też jest do końca kwietnia na wypowiedzeniu.
170 osób chyba, o ile dobrze pamiętam.
No tak, że 1/6 ma zostać, z czego zdecydowana większość z nich to jest właśnie okolice Warszawy, czyli kontrolerzy z Chopina i Modlina i Modlę. No więc tak, tak tutaj są tarcia związkowo ze wszystkie, te wszystkie standardowe strajkowe sprawy. I faktycznie Orzeszek trafił ze swoim powrotem na razie na chyba jedyną dziurę w funkcjonowaniu lotniska, ponieważ właśnie od 2:30 do 5 tego w tę niedzielę zostało lotnisko zamknięte na wszelki ruch i tam nikt ich po prostu tych samolotów nie obsługiwał, bo były braki kadrowe i to na razie chyba był jedyny taki moment i trafiłeś do niego idealnie. Właśnie, bo to jest to, co mówiłem wcześniej, że jest wyłączenie, że jeśli to są loty opóźnione, to one są obsługiwane, no ale te nie były obsługiwane i właśnie się taka robi dziura, więc to, co ma Orzeszek albo miał już, może się okazać wersją softcore'ową, jeśli się właśnie ludzie zaczną wykruszać tak już na maksa właśnie z tymi wypowiedzeniami, więc jeśli macie loty na majówkę i tak dalej, to z mojej strony są wiele porad.
Żaden nie jest prawdą.
Raczej hotel z możliwością odbukowania, że warto dopłacić tym razem tę stówkę czy dwie drożej, bo być może się okazać, bo są takie przecieki, że mogą być masowe odwołania lotów czy masowe opóźnienia i tego
to,
typu
rzeczy.
To, co warto
też zrobić, to, i to jest nauczka trochę moja, kupić sobie w ogóle, jeśli macie, to zapłacić za te rzeczy kartą kredytową. W sensie wtedy dużo łatwiej się robi chargeback.
Ale za to mieliby ci dać chargeback.
Za hotel, gdyby coś się działało. Wiesz, o co chodzi? Jak nie dochodzi ta usługa do skutku, to dużo łatwiej jest to zrobić, kiedy masz kartę kredytową.
Ale plus jak masz rezerwację bez możliwości odwołania?
Ja bym dalej próbował.
No, znaczy to już jest inna kwestia, ale to właśnie jest, no chociażby nie wiesz, na bookingach tego świata masz opcję nie zarezerwować z możliwością odwołania w tam sensownych terminach lub też bez zwrotną rezerwację tańszą, więc być może komuś się przyda ta wiedza, że teraz się faktycznie mocno dzieje, bo kontrolerzy z ich perspektywy nie zgadzają się na to. To też, jak się dowiedziałem o tym, to jest bardzo ciekawe, że jest nadużywane taka procedura, gdzie jedna osoba siedzi na stanowisko samodzielnie na dyżurze i patrzy na kilka monitorów.
O kurde.
Więc oni nie chcą takich sytuacji, żeby były zbyt często, ponoć się zdarzają dość często, a w drugą stronę jest to, że no tam są oczywiście płacowe rzeczy, bo się tam zmieniają jakieś zasady, regulaminy i część kontrolerów po prostu dostają dość mocno po kieszeni, a jest to bardzo dobrze opłacany zawód. Tak. No i tam właśnie są napięcia. Trudno mi, nie będąc wewnątrz, jakokolwiek to forować, ale faktycznie obie strony mają swoje racje. Mam nadzieję, że dojdą do porozumienia, bo naprawdę jeśli chodzi o te wszystkie wyjazdy majówkowe, czy trochę później no, sezon wakacyjny, wiosenno-wakacyjny, to jest dla linii lotniczych totalne żniwa, więc no, na razie i tym bardziej po pandemicznych latach w
sezonie. No, mówisz,
lotniczych.
Jakby to się skończyło, a wiadomo, że już jesteśmy powiedzmy,
no, tak,
że
tak,
na
w sensie mówię o tych, że nic,
fali,
nic
tak,
nie latało, tak. Nie? Tak, wiesz, bo ten rok 2020 w porównaniu do 2021, to jeśli chodzi o liczbę lotów, to tak chyba z 1/10 była.
No tak.
Wszystkiego, co się odbywało, więc to pod tym względem się troszeczkę odblokowało.
No
nie,
ale te wakacje
właśnie
faktycznie, no, po tych 2 latach to no, wszyscy na pewno zacierali rączki, więc może być ciężkawo. No.
Ja mam takie, ja w sensie założyłem sobie, że za miesiąc będziemy bukować właśnie nasze wakacyjne, poślubne podróże. Trochę się boję, no nie? Bo może się okazać, że zwiedzimy sobie Mazowsze.
Ja zapraszam na Białołękę. Tutaj jest dużo fajnych rzeczy.
Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie tak długie podróże odbywać już po tym, co byłem w Londynie, wiesz?
No, rozumiem, oczywiście to.
Jakieś leciałem 12 godzin longiem jeden w jednym.
Ale z przesiadką, czy?
Nie, z Londynu na Kubę to tyle się leciało.
Oh, wow.
10 albo 11 chyba, no.
Kurde.
Coś takiego.
No to nie, to ja miałem taki podzielony na pół do Tajlandii, jak lecieliśmy, no ale mieliśmy międzylądowanie w Doha i tam niestety mieliśmy dość długi czas oczekiwania na kolejny lot. z powrotem, bo nie, jak lecieliśmy do, to tam parę godzin żeśmy spędzili na lotnisku i tam, no, lotnisko jest fajne i tak dalej, ale no, to tak jak Orzech też potwierdzi, że w którymś momencie, no, po iluś tam godzinach jednak kończą się te rozrywki i trzeba, no, jakoś spędzić ten czas. Tam chyba podsypialiśmy i pamiętam, że zapamiętałem to, że my miejsca, w których można było spać, takie były tam leżanki specjalnie przygotowane, ogólnodostępne, ale z podziałem na płcie. To znaczy mężczyźni mogli mieć w jednym takim pokoju, takiej przestrzeni właściwie, bo to jest dość duże, duże przestrzenie, ale była przestrzeń dla mężczyzn, przestrzeń dla kobiet i więc mogliśmy się zdrzemnąć, ale oddzielnie. Więc to też było ciekawe. No ale to wiadomo, taki kraj, nie?
No ja bym akurat nie reflektował pewno takich długich lotów już. No pocieszam się tym, że ewentualnie będę jechał pociągiem. To się jakby to może być part of the experience, akurat lubię jeździć pociągami, więc to też inna sytuacja.
Ja też, ale, no ale taki długo...
No do Amsterdamu czy do Hiszpanii to bym się chyba zabił jednak niż prędzej niż...
No
ten,
właśnie,
ugotowałbym się w tym pociągu, nie?
Ale kwestia lotów takich długich też mam wrażenie, że jest zupełnie inne doświadczenie, jest coś jak masz niewiadomą, nie wiesz kiedy polecisz, siedzisz bez sensu, niż jak wiesz, że po prostu wsiadłeś w samolot i on zgodnie z planem po prostu zapierdziela przez 9 godzin i będziesz na drugim końcu świata, to jest zupełnie inna perspektywa niż wiesz lot, który tak naprawdę ty samochodem byś szybciej dojechał.
Sprawdziłem tak z czystej ciekawości, gdybyśmy mieli jechać, wiecie, no po... Następny odcinek będzie różny, może Amsterdam jest dobrym miejscem. Sprawdziłem, że z Warszawy do Amsterdamu jedzie się 21 godzin, jest 6 przesiadek.
Shit.
I to jest, ja wam powiem tak, tylko to jest, ja sprawdziłem, ale so, a, jest, jest nawet, o wow. Okej, bo ja sprawdziłem taki, który wyjeżdża w tym momencie, no nie? To aha, faktycznie no. Jest 6 przesiadek, ale taki, który jest bardzo komfortowy. Bardziej komfortowy, umówmy się, niż bardzo komfortowy. Wyjazd o 7.57 z Warszawy, jesteś o godzinie 14.20 w Berlinie. Tam jest pół godziny na przesiadkę. Tylko, że widzę, że Berlin Hauptbahnhof i Berlin Spandau, to nie wiem, czy to jest z tego samego miejsca.
No raczej nie.
Czyli musisz w pół godziny się przetransportować z jednego,
miejsca.
Dworca na drugi.
Tak, z jednego dworca na
to
drugi.
Pytanie, jak to jest daleko.
No, ciekawe, czy da się to zrobić w 20 minut. Myślę, że może być ciężko, ale wtedy, jeśli się uda to zrobić w te 35 minut dokładnie, no to potem jest z Berlina o 14.54 i o 21.00 jesteś w Amsterdamie.
No,
czyli
okay,
jedziesz
no.
13 godzin.
No ale wiesz, w pociągu jest w miarę wygodnie. Możesz sobie rozstawić ten stoliczek, tu coś pójdziesz zjeść, tu coś ten, pochodzisz sobie nawet po tym pociągu. Wiesz,
to... akurat taki wyjazd jeszcze, bo może się okazać, że to nie jest robialne, żeby się przesiąść, ale to wyjazd, żeby zrobić z... Nie masz szans, że to się... Trzeba przejechać przez pół miasta. Ale to z drugiej strony, wiesz, zostać w Berlinie na chwilę i potem stamtąd wyruszyć w dalszą podróż, to też jest fajny pomysł, nie?
Berlin bardzo fajny, oczywiście, że tak. Ach, podróżnicy.
To jest odcinek Jesłosa, który jest ewidentnie odcinkiem podróżniczym. Chciałbym tylko, to co podniosę oczywiście, skoro już rozmawiamy o nowych technologiach i podróżnictwie. W dalszym ciągu uważam, że sposób korzystania z komunikacji publicznej w Londynie polegający na przykładaniu karty, żeby wejść do metra, wyjść z metra, wejść do autobusu, jest najwspanialszy na świecie.
Znaczy chciałeś powiedzieć przykładania zegarka.
Ja akurat przyłożyłem telefon, bo zrobiłem to odruchowo przez przypadek, że w sensie jak wszedłem, bo miałem walizkę w ręce, w którą trzymałem mam zegarek i odruchowo wyciągnąłem i przyłożyłem po prostu telefon. No ale wiesz, Express Travel Card, ja nawet nie musiałem tego telefonu odblokować, po prostu go przyłożyłem, od razu mi się otworzyła bramka. No to jest przepiękne, w Warszawie też coś takiego powinno być. Nie ma wtedy w ogóle myślenia o tym, wiesz, bilety czy cokolwiek. Tam jest Daily Cab 7.70, w tym momencie chyba jest... Czyli maksymalnie w ciągu jednego dnia, jeśli poruszasz się w pierwszej, drugiej strefie, zapłacisz 7,70 funta za wszystkie przejazdy, niezależnie od tego, ile tam będzie. Nie? W sensie do tej kwoty, a potem już nie ma to znaczenia, bo to będzie za darmo.
No, wiesz, no to jest kwestia, jakim jesteś typem zwiedzającego. Ja zwykle, jeśli jeżdżę, to raz na przykład i później już albo wracam pieszo i tak dalej, więc dla mnie takie wydawanie 7,70, gdzie nie mam za bardzo, nie mogę sobie kupić jednorazowego.
Możesz. Bo to jest tak, że, okay. bo to działa tak, w taki sposób, że on kasuje cię za każdą podróż tyle, ile ona powinna kosztować. Po prostu jak dojdziesz do 7,70, to po prostu dalej ci nie kasuje, nie? Więc jak zrobisz jedną podróż, to zapłacisz na przykład autobusem funt 40 czy coś takiego.
Nie, to ma sens.
Bardzo fajnie. A my, Andrzejku, ja chciałem powiedzieć, że my mimo tego, że zrobiliśmy daily capa na podróże w ciągu jednego dnia, to dalej zrobiliśmy 24 km spaceru, nie? Więc jakby...
Londyn, duże miasto.
Tam też jest, jak chce się dużo zobaczyć, niestety te rzeczy są, od siebie pooddalane, tak? Można oczywiście zrobić sobie spacerek, ale no zobaczenie Kensington i Shoreditch tego samego dnia spacerem raczej nie wchodzi w grę. Także to jest rewelacja. W dalszym ciągu uważam, że to działa dużo lepiej niż w jakikolwiek miejscu w Polsce, chociaż nie wiem, czy w Polsce jest takie miejsce, które ma taki mechanizm działania, pewno nie.
Znaczy, bo to jest tak ta Oyster Card. Właśnie to jest dalej?
Bo to jest tak, że kiedyś była... Znaczy, Oyster dalej istnieje, tylko że nie musisz mieć Oysterki, bo twoja karta płatnicza ma dokładnie tą samą funkcję i ceny się od siebie nie różnią.
No dobra, ale to... Czyli kwestia jest taka, że przykładasz
jakąkolwiek
po prostu...
kartę płatniczą albo Oysterkę.
Do metra, wchodzisz na bramce do metra i przykładasz kartę płatniczą, tak? No to jest spoko, bo w Polsce trzeba kupić znaleźć ten kartonowy bilecik, który jest wiertualnym biletem.
Także jak masz kupiony bilet w aplikacji, to możesz wtedy... wchodzić.
Tak, to albo idziesz do windy i dzwonisz do pana z obsługi, że chciałbyś zjechać, albo są takie darmowe bilety, które symulują po prostu wejście.
No? Tak. One są, zwykle są, ale czasami ich nie ma, no to wtedy się robi problem.
No ale też, żeby wiedzieć, że trzeba
je wziąć.
Ja zawsze
kupuję bilety też przez ten, jak dojadę, więc...
Ja kupuję z aplikacji Banku Millennium, bo jest to nowoczesna w końcu bankowość w
tradycyjnym
wydaniu.
Rozumiem. Ja myślałem w ogóle, że jak wrócę do Warszawy 2 lata temu, to że będę miał kartę miejską, bo zawsze miałem kartę miejską, a się okazuje, że nie wiem, czy jeszcze będzie czas, kiedy będę miał kartę miejską. Chyba już nie.
Jakbym chodził do pracy stacjonarnej, to bym miał kartę miejską.
No, ja pewnie też.
No tak, ale...
Miałem zawsze, jakby, wiesz, jak pracowałem w mieście, to tak, ale już od 2,5 roku chyba już nie mam.
A za chwilę nie będziesz miał też w ogóle. W sensie, że pracy. Wiesz,
to prawda.
A ja chciałem powiedzieć, że tak, ale dlatego mówię, że już chyba nigdy nie będę miał karty miejskiej. Wiesz, o co chodzi, bo ja już nie sądzę, że będzie taka sytuacja, że będę przychodził do biura. To się raczej już nie będzie działo.
Chciałbym nie musieć, ale to wiadomo.
Nie jestem taki przekonany, że to zostanie.
Ja nie jestem przekonany, że to zostanie zawsze, ale będą firmy, które zobaczyły w tym wartość, w sensie taką, że na przykład, Restomatic, w którym pracuję, ma biuro w Zabrzu. Ile znasz dobrych programistów w Zabrzu? A ilu znasz dobrych programistów w całej Polsce?
Zawsze można przenieść się z biurem do Warszawy.
I teraz, ale wtedy ograniczasz się, bo nie wszyscy, niektórzy programiści w tym momencie są na Playa del La, coś tam 45 km od Barcelony, bo ponieważ stwierdzili, że to jest fajny moment, żeby to zrobić. I wiesz co, mając pracę zdalną, mogą... I wiesz co jest najgorsze? Że jak zmienisz taką politykę, w sensie albo przestaniesz taki być, to ci ludzie z tobą nie zostaną. Bo dla nich to jest jedno z kluczowych rzeczy. No i teraz jest pytanie takie, wolisz mieć ludzi fizycznie na miejscu, czy wolisz mieć tych ludzi, czy dobrych ludzi, nie?
Wiesz, no to jest też specyficzna branża i tak dalej. No to IT wyprzedziło pandemię pod tym kątem. Mam wrażenie, że, bo nie znam jakichś bardzo szczegółów, ale tak z takiego dalekiego punktu widzenia, że faktycznie było to możliwe i wcześniej. Ale tak jak jeszcze rok temu, jakbyśmy rozmawiali, to wydawało mi się, że przyszłość pracy jest zdalna, to teraz już znowu...
Ja wiem, że korby nie będą chciały w to iść, ale jakby ja też nie będę chciał...
Apple chociażby przecież zrobiło reklamę swoich produktów, gdzie ekipa rzuca pracę w jakieś korpo i zaczyna pracować zdalnie po prostu nad jakimś startupem, gdzie tydzień później ogłaszają, że jednak jest powrót do biur, nie? Więc w ogóle taki absurd. No ale ten. No to, ale właśnie dobrze, że wspominacie o pracy zdalnej, bo ja w ogóle przyniosłem do wam ciekawe narzędzie, bo praca zdalna, no i wszyscy wiemy, rządzi się własnymi prawami i podejrzewam, że każdy z was jednak polega w tej chwili na takim czystej pracy zdalnej, czyli jakby wszyscy są zdalnie. Znaczy u ciebie tam w tym biurze w Zabrzu pewnie są, nie, Orzeszku? Ludzie, którzy jakby sobie pracują
fizycznie,
w samym biurze.
Tak.
To, więc jest to jakaś hybryda. Natomiast prawdopodobnie opieracie całą komunikację na czatach i ewentualnie czatach wideo, czyli dzwaniamy się i mamy spotkanie.
To jest tylko taka ciekawostka, że to jest wspaniałe, bo to jest jakby, to jest pierwsza firma, która jakby jest remote first, jeśli chodzi o takie rzeczy, bo to jest też tak, że ten remote, wiesz, na przykład w Ilewenkach ten remote, ja nie wiem, czy oni chyba już wrócili do biura z tego, co mi się wydaje. Ale tam był...
No jak ciebie już nie ma, to mogli wreszcie...
Tak, bo ja byłem jedyną osobą, która krzyczała, żeby tego nie robić. Ale tam ten remote był jakby na zasadzie, no, musimy tak robić, więc tak robimy i te zachowania, w sensie wiesz, no procesy, no to wszystko było do wymyślenia na nowo. Tutaj remote first jest firma, więc na przykład wszystkie kole, w sensie wszystkie spotkania to zawsze z default są kole, wszyscy mamy zawsze kamerki, się widzimy, nie ma spotkań tak naprawdę bez kamery i trochę jest ewidentnie taka świadome budowanie poczucia, że jesteśmy z ludźmi, nie? To też jest interesujące, no ale to tak właśnie.
To ja właśnie chciałem dorzucić do tego, że oprócz coli, które jakby pojawiają się o określonej godzinie, wszyscy są przygotowani i tak dalej, to w tej pracy takiej zdalnej i czasem hybrydowej w niektórych miejscach, i to może być częściowo odpowiedź na zapotrzebowanie dużych korporacji, które chciałyby jednak mieć taki silniejszy, lepszy kontakt z pracownikami na różnym poziomie oczywiście, ale jednak nie zmuszać ich do ściągania ich do biur. I takich oczywiście narzędzi jest dużo. Ja trafiłem akurat na to, bo trafiłem na tekst, który twórca tego rozwiązania napisał. Pokazywał różnicę między aplikacjami na macOS, które są pisane pod Electrona versus te, które są pisane w Swiftie, czyli jakby w programie, znaczy w języku oprogramowania, który jest naturalny dla systemu, więc no jakby tekst, wiadomo, no, Swift lepszy, lepiej się integruje z systemem, można dużo więcej zrobić, bla, bla, bla. Electron jest właściwie jak przeglądarka, więc no, niewiele więcej jesteś w stanie zrobić niż czysty HTML, nie? Czy tam, no, jakkolwiek jest to napisane. Natomiast to narzędzie nie jest narzędziem do spotkań. To jest narzędzie, które w założeniu ma być włączone cały czas, kiedy jesteś przy komputerze, tak? Czyli jakby jeżeli jest miejsce pracy, gdzie faktycznie spędza się X czasu, a nie jest czysto produktowe, czyli jakby większość zespołu rzeczywiście jest o określonej godzinie w biurze, powiedzmy, to znaczy, że są przy komputerze, coś tam sobie dłubią, natomiast dzięki temu narzędziu oni mogą poczuć się trochę bardziej jakby byli wśród swoich znajomych z pracy. Narzędzie się nazywa Remotion, remotion.com i ono jest, kurczę, znaczy, ja mam takie ambiwalentne odczucia, to znaczy ja nawet nie wiem, czy ja bym chciał musieć korzystać z tego narzędzia?
Remotion?
Czy właśnie Remotion, tak. Bo wiesz, jakby prace, które do tej pory miałem, raczej polegały na właśnie bardzo mocno na komunikacji czat plus spotkania właśnie, tak jak mówimy, czy to wideo, czy audio. I to wystarczało, ale to co Andrzej mówi, że duże korporacje zaczynają się troszeczkę jednak odwracać od tego modelu czysto zdalnego i zaczyna wracać hybryda albo wracać w ogóle taki czysto praca z biura, no to tutaj teoretycznie dla pracy hybrydowej, bo część pracowników może być w biurze jak najbardziej, część pracowników może być zdalna, ale tu nawiązuje się jakaś więź, nie? Bo narzędzie pozwala na wiele rzeczy. Oczywiście można sobie gadać z kimś, z wybraną osobą, można gadać w grupie, można też oznaczyć, że nie wiem, teraz poszedłem na obiad, więc ty jesteś na obiedzie. Są wirtualne pokoje, w których można wchodzić, wychodzić. Tylko, że żeby było jasne, to nie jest żaden metavers, kurde, jakieś wiesz, trójwymiarowe wymysły, tak jak Mark Zuckerberg wymyśla, że teraz to będziemy, wiesz, zakładać okulary VR i siedzieć w wirtualnym biurze, co podejrzewam, że, no bo to już istnieje, ale podejrzewam, że gdzieś w jakiejś tam przestrzeni internetowej niestety będzie funkcjonować. Natomiast tu jest to takie małe okienko, które pokazuje ci mordki twoich znajomych, ruchome, jeżeli z nimi rozmawiasz, nieruchome, jeżeli oni po prostu są online. Natomiast można sobie samemu oznaczać, co teraz robisz, czy jesteś na kawie, czy nie wiem, coś udało ci się zrobić, więc się cieszysz. Można na przykład w pokojach wspólnych puszczać muzykę, co ja w biurze, jak jeszcze pracowałem w korpo, ale pracowałem też w Altenbergu z Andrzejkiem, jeszcze chwilkę pracuję, ale też brałem na siebie taką rolę DJ-a i faktycznie była puszczana muza w pokoju. Więc to też jest ciekawe, że jakby tego typu zachowania, które są naturalne dla pracowników, też zostały przeniesione do tego narzędzia. Myślę, że to jest ciekawe. Nie mówię, że to jest lepsze czy gorsze, ale jest to jakaś próba zawalczenia z tym problemem, który teraz właśnie się pojawia, czyli firmy zaczynają odwracać się od pracy zdalnej, a pracownicy nie bardzo chcą, nie? Więc może narzędzie tego typu jakoś załagodzi ten konflikt, to znaczy, że może da się spróbować właśnie jakiś znaleźć tutaj kompromis, nie? Ciekawostka, na razie narzędzie jest darmowe, może też można używać oczywiście nie tylko w pracy, można używać też do komunikacji ze znajomymi. Pod warunkiem jest to, że faktycznie ci, którzy chcą być online, no są przy tym komputerze z włączoną aplikacją i wiadomo, że oni wtedy są na miejscu, a jak nie, no to można, wiesz, można się tam włączyć czerwoną kuleczkę, że mnie nie ma i tyle. Ale ciekawe, warte rzucenia okiem. Myślę, że jest tam zaszytych kilka ciekawych pomysłów i może to jest przyszłość, nie? W sensie, no wiadomo, że nie wszędzie i nie zawsze,
jakoś tak,
ale
trochę
może
mi się
niektóre...
nie podoba koncept, no? W sensie...
Orzeszek jest zdalny i kropka, nie?
Nie, nawet nie o to chodzi, tylko wiesz co... Na przykład totalnie mi się nie podoba to, że jest ta kamerka.
Ale wiesz, to jakby włączasz wtedy, kiedy faktycznie chcesz z kimś gadać, nie? Jakby tak to są awatary tylko i jest tam zielona kuleczka, czy jesteś, czy cię nie ma. Więc to nie jest tak, że włączasz to i kamera jest włączona non-stop. Nie, ona jest włączona tylko wtedy, jeżeli faktycznie aktywnie zdecydujesz, że chcesz teraz z kimś pogadać, nie? Wiesz, kto jest online, ktoś może wysłać request na szybką
to
pogadankę,
nie,
ty
okay,
możesz
okay.
się zgodzić
to
lub
to,
nie,
to,
wiesz,
to jedyny
jakby
problem,
to trochę...
który widzę, jest taki, że to jest tylko na Maca.
No to już tam, wiesz, wiadomo, nie? Pracują podobno nad innymi systemami, ale nie ma żadnej daty, więc podejrzewam, że wiesz, to jest gdzieś tam nisko na ich liście rzeczy to do. No ale tak, no jest to... Mi się, wiesz, jakby niekoniecznie to narzędzie, ale koncept mnie zainteresował, nie? Że jakby ktoś wymyślił, że ej, a może byśmy spróbowali jakąś taką hybrydę rozwiązań zrobić właśnie w formie takiej apki, takiego małego okienka, że ktoś tam ci wyskakuje i te twoje mordki są jakby cały czas na desktopie, nie? Jakby i nie przeszkadza to raczej w pracy, a znaczy może przeszkadzać, oczywiście, wiadomo, nie, ale, no, ale to już tam inna sprawa, to już jest kwestia kultury pracy i tego, jak ludzie chcą nawiązywać kontakt ze sobą.
Faktycznie, ale nie, spoko. W sensie wydaje mi się, że to mogło być coś fajnego. Nie sądzę, że będę, że będzie jakaś organizacja, w której to zobaczę jakoś super szybko. Ale no tak, jest to rozwiązywanie fajnego problemu, w sensie takiego poczucia się, że jesteś jednak, wiesz, z kimś.
Ja na przykład jestem cały czas się zastanawiam, czy ja konkretnie, czy ja potrzebuję tego poczucia, nie? Czy ono jest mi potrzebne? Czy na przykład wolę zrobić to, co mam do zrobienia, nawiązywać i utrzymywać komunikację tylko na tym poziomie zrób coś, okej, zrobię coś i wiesz, ustalamy ewentualnie szczegóły i to wystarczy. Nie, że jakby więcej niż nic nie potrzeba. I te kanały z memami.
Pogadanki o tym, jak weekend minął i
no
tak
dokładnie,
dalej.
No dokładnie, tak. No bo z jednej strony oczywiście ci, którzy chodzą do biura, to jest dla nich naturalna część chodzenia do biura. Idziemy sobie na kawkę, gadamy sobie o weekendzie, wiesz, co tam u ciebie, co tam u mnie, jak tam żona, zdrowa już i tak dalej, wiesz, jakby to jest część życia biurowego. To jest ta część, która jest ważna dla psychiki pracowników, myślę. Mhm. Natomiast świat się tak zmienił, że myślę, że część z nich jakby bardzo spragmatyzowała pracę, to znaczy ci, którzy mogli pracować zdalnie i zaczęli pracować zdalnie, zaczęli też trochę inaczej patrzeć na czas spędzony przy pracy, nie? I może być tak, że właśnie optymalizując ten czas wycięli części socjalne z tego życia pracowego. No i teraz pytanie, czy im tego brakuje, czy nie. No to pewnie Andrzej może więcej powiedzieć, nie wiem, czy tobie, Andrzej, po zmianie takiej czegoś takiego brakowało, czy nie?
To jest bardzo znowu indywidualna sprawa, więc nie sądzę, że to, wiesz, mogę powiedzieć z katedry, że wszyscy ludzie podobni do mnie albo coś w tym stylu, więc tak naprawdę to tak jak ty powiedziałeś, że się zastanawiasz, czy tobie od tego nie brakuje. Mm-hmm. Nie? To właśnie mój sceptycyzm pewnie trochę zdradza to, że są we mnie takie instynkty, że coś się traci, a na takim systemie pracy coś się zyskuje absolutnie też i sam nie mam odpowiedzi też tak jak trochę jak ty, że nie wiem, czego bym chciał. Mhm. I to jest problematyczne, bo ja na przykład po czasie, kiedy pracuję zdalnie 100%, zauważyłem, jak bardzo mi brakuje takiej przestrzeni do zakończenia dnia pracy i rozpoczęcia dnia pracy, którym jest po prostu podróż do tego miejsca, nie? Albo właśnie chociażby nawet tej naturalnej przestrzeni, kiedy jest teraz czas na audiobooka lub podcast. Mm-hmm. I wiecie, zawsze można powiedzieć, no to wszystko są twoje kwestia twoich rytuałów, że wystarczy, że o 17:05 wyjdziesz z domu na 15 minut. Ale to jest trochę takie gadanie, nie? No, że wystarczy mniej żreć i się odchudzisz.
Ale
no.
Andrzej, przecież budź się o 5 rano i będziesz bogaty, tak. No o co ci chodzi?
Tak. Więc to jest to. Dlatego też się zastanawiam, czy taka aplikacja jak Remotion, i oczywiście to znowu jakaś taka maruda ze mnie wychodzi, aczkolwiek jakieś takie mam w sobie poczucie, że niektóre rzeczy, które się dobrze sprawdzają po prostu na żywo, czyli jest naturalna przestrzeń, żeby pogadać, taki jakiś small talk uprawiać i może to być przyjemne, dla niektórych może być to najgorsza rzecz w pracy, mhm. Tak? To też jest kwestia indywidualnych preferencji, ale to tak jak, nie wiem, ja mam skojarzenie, że jak mieszkałem w domu rodzinnym i z mamą i tatą się widziałem codziennie, to rozmawiałem z nimi codziennie, ale jak teraz już z nimi nie mieszkam, to z nimi nie rozmawiam codziennie i teoretycznie telefon mógłby sprawić, że mogę z nimi rozmawiać codziennie, ale to już nie jest dla mnie naturalne. I to jest, mam wrażenie, że w pracy mogłoby być podobnie, że ten, a jeszcze jakby to, tak jak Orzeszek też powiedział, jakby mi ktoś cały czas miał poczucie, że ktoś mnie obserwuje w każdej chwili, no jakby teraz nie jestem w biurze, nie? Więc to też jest taka kwestia, że mam wrażenie, że koniec końców wiele przypadków się kończy na tym, że mamy sesję awatarów.
Tak, i wszyscy są wyłączeni, wszyscy nikogo są nie ma, 12
wszyscy
osób
są dostępni,
jest na kawie.
Ale wszyscy są, tak, dokładnie.
No to
nie, ale wiesz, no, z drugiej strony, jeśli się nie próbuje, to się nie znajdzie rozwiązania i to też jakbyśmy trochę oczekiwali, że w 2 lata, teraz już trochę ponad, doprowadzimy do rewolucji, która trwała dziesiątki lat i wywalimy ten system. To jest niemożliwe. Pytanie, czy my w ogóle ludzie pracujący jesteśmy częścią tego, bo jednak wychowaliśmy się i wprowadziliśmy tak długo w starych systemach, więc być może ci młodzi 18-latkowie na rynku pracy, dla nich będzie naturalne, nie? I będzie dziwne, że co, wychodziliście do biura? Po co?
Po co? Jak możemy być cały czas kamerki włączone i jesteśmy jakbyśmy byli w biurze, nie?
No, trochę tak jest. Tak duże rzeczy da się załatwić, będąc po prostu na kamerce czy na czacie, że chodzenie do biura jest... No, ale to ja jestem...
Ty, Orzeszku, zmieniło ci się choć trochę podejście do pracy zdalnej, czy masz cały czas, jesteś takim fanem tego rozwiązania? Czy zabrzmiało to pytanie jako oceniające, ale chciałbym naprawdę poznać twoje zdanie.
U mnie się to nie zmieniło. Ja jestem przekonany i mam ku temu dowody, że jak pracuję zdalnie, to